się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Na wstępie pozwolę sobie powiedzieć, że ta moja konferencja będzie skierowana w pierwszym rzędzie do osób, które po raz pierwszy mają dzisiaj kontakt z duchowością ignacjańską, z formą modlitwy. Widzę, że są tutaj osoby, które nie po raz pierwszy w takich rekolekcjach uczestniczą, więc niektóre te treści mogą być im znane. Ale wydaje mi się, że trzeba zacząć od przypomnienia takich podstawowych kwestii. Część taka wprowadzająca to już była kwestia tego, co usłyszeliśmy na komunikacji. Więc żeby może tak gładko nawiązać tam, gdzie ojciec postawił kropkę, to ja pozwolę sobie ją przerobić na przecinek. Jak być może zwróciliśmy uwagę, ojciec zakończył celem rekolekcji. Ja myślałem sobie, że oczywiście jeśli chodzi o cel rekolekcji, to dobrze byłoby sięgnąć do źródła, czyli do książeczki ćwiczeń, z tym zastrzeżeniem, że te rekolekcje, w których uczestniczymy, to nie są ćwiczenia duchowe według książeczki świętego Ignacego. Oczywiście, jeżeli ktoś ma pragnienie w sobie, aby w takich ćwiczeniach uczestniczyć, to serdecznie zapraszamy do domów rekolekcyjnych. Tam można w tej dynamice ćwiczeń z tego doświadczenia skorzystać. Aczkolwiek my w czasie tych rekolekcji obficie i garściami czerpiemy z doświadczeń świętego Ignacego i z doświadczeń jego ćwiczeń, więc myślę, że na miejscu będzie sięgnięcie do rozpoczęcia od tego, aby sięgnąć do książeczki ćwiczeń. Sam Ignacy napisał o ćwiczeniach duchowych tak. Ćwiczenia duchowe mające na celu odniesienie zwycięstwa nad samym sobą i uporządkowanie swojego życia tak, by nie ulegać jakiemukolwiek nieuporządkowanemu przywiązaniu. Czyli tak, w pierwszej kolejności wydaje się, że rzuca się tutaj słowo o zwycięstwie nad samym sobą. Jeżeli zwycięstwo nad samym sobą, to znaczy, że jest jakaś walka. Święty Ignacy jako żołnierz wiedział doskonale, o czym mówi, to oczywiście te czasy XVI-wiecznej Hiszpanii, całe klimaty związane z tym, w jaki sposób wtedy się wojowało i swoje doświadczenie Ignacy przeniósł też na doświadczenia duchowe. Jeżeli walka, no to powinniśmy się też, wchodząc w tę rekolekcję, nastawić na pewnego rodzaju trud, na pewnego rodzaju wyzwanie. Oczywiście my żyjemy w takich warunkach i kulturze, gdzie raczej przyzwyczajani jesteśmy do tego, żeby nasze życie było coraz prostsze i łatwiejsze. Walka, zwycięstwo, wróg, to się może nie najlepiej kojarzy w kontekście też tego, co dzieje się, jeśli chodzi o naszą rzeczywistość, ale tak też rzeczywistość duchową postrzegał święty Ignacy. Rekolekcje też według Ignacego mają na celu uporządkowanie życia. To też była o tym mowa w trakcie mszy świętej podczas homilii. To celem rekolekcji nie są celem samym w sobie. To nie jest po to, abyśmy się jakoś tam lepiej poczuli, żeby było jakoś tam fajniej na zakończenie, ale po to, abyśmy swoje życie, każdy z nas, mógł uporządkować po to, aby nie ulegać nieuporządkowanym przywiązaniom. Tu znowu Ignacy wychodził z takiego założenia, że człowiek tak, jeśli swoje życie puści sam sobie, to jest szarpany to w jedną, to w drugą stronę i właściwie nie bardzo wiadomo o co chodzi. Jakby szczęście na takim najgłębszym poziomie do szczęścia takiego prowadzi uporządkowanie życia i pozbycie się tego, co Ignacy nazywał nieuporządkowanymi przywiązaniami. Ten motyw będzie później wracał, jeśli chodzi o poszczególne modlitwy, ale o tym za chwilę. Warto też wspomnieć o tym, kto uczestniczy w tych rekolekcjach. Oczywiście uczestniczymy w tych rekolekcjach my. One mają charakter taki rys indywidualistyczny, bo sprowadzają się do codziennych medytacji. Ale to też nie jest tak, że my tak tylko sami sobie walczymy z tą oporną materią. Chociażby z tego względu, że jest nas tutaj tyle, to jak widać, no, idziemy razem tą drogą. I warto też jest mieć tą świadomość, jeśli będziemy się zmagać z rozmaitymi historiami po drodze tych rekolekcji, że to nie tylko my mamy jakieś kłopoty, że nie my się z tym zmagamy, ale że idziemy w tych zmaganiach razem. Dlatego też ważne są te nasze sobotnie spotkania, ważne są te grupy dzielenia, o których będzie mowa za chwilę, żebyśmy nie tyle, żebyśmy się jakoś tam kontrolowali nawzajem, czy te medytacje odprawiamy, czy nie, ale żebyśmy się nawzajem mogli swoim doświadczeniem ubogacić i widzieli też, że wspieramy się idąc w tym kierunku razem. Pierwszorzędną jednak postacią, osobą, która w rekolekcjach uczestniczy, jest Pan Bóg. To Pan Bóg nas tutaj zaprosił. Pan Bóg, Duch Święty, Pan Jezus, to jakby cały czas jest ta sama osoba. I warto mieć w pamięci to, że nie byłoby nas tutaj, gdyby nie zaproszenie od Pana Boga, na które hojnie, ufam, każdy z nas odpowiedział. I to jest ta druga osoba, to jesteśmy my. Ignacy też szczególną uwagę zwracał na to, aby do rekolekcji, do modlitwy wchodził cały człowiek. Medytacja ignacjańska i modlitwa to nie jest modlitwa tylko umysłem, to nie jest modlitwa tylko na emocjach, ale w taką medytację zaangażowany jest i powinien być cały człowiek, a więc jego umysł, myślenie, emocje, pragnienia, postawa ciała, wszystko to powinno być w czasie medytacji częścią modlitwy. A trzecią osobą, która w jakimś sensie też w rekolekcjach uczestniczy, to jest zły duch. Zły duch, Ignacy mawiał, nieprzyjaciel osoby ludzkiej. Oczywiście, jeżeli mówimy o złym duchu, to możemy mieć takie skojarzenia związane ze współczesną kulturą, filmy i tak dalej. Oczywiście nie ma nic wspólnego z rzeczywistością duchową, ale Ignacy bardzo kładł nacisk na to, że ta rzeczywistość w sferze duchowej, złego ducha istnieje. To oczywiście nie chodzi też o to, żeby jakoś nadmiernie przywiązywać wagę do tej rzeczywistości, ale żeby mieć świadomość, że ona jest. Że będzie ktoś, komu nie będzie się podobało to, że chcemy się do Pana Boga zbliżyć, że chcemy postępować w gorliwości, jeśli chodzi o modlitwę i będzie robił wszystko, żeby nam tym przeszkodzić. Oczywiście to nie czas i miejsce, aby tutaj opowiadać o tym, w jaki sposób zły duch działa. W każdym razie Ignacy też wiele miejsca na ten temat poświęcał. Myślę, że warto z perspektywy rekolekcji, które się rozpoczynają, pamiętać o tym, że zły duch nigdy nie ma władzy nad człowiekiem, jeśli oczywiście człowiek mu na to nie pozwoli. Albo inaczej, jeżeli nawet przychodzą jakieś pokusy, a my sobie je uświadomimy i tupniemy nogą, powiemy nie, to zły duch nigdy nie wejdzie. Nie wejdzie w ten nasz wewnętrzny świat, bo to jest świat, w którym jest tak naprawdę miejsce dla Pana Boga. I myślę, że już nawet zmagając się z wątpliwościami, czy przychodzić, czy uczestniczyć w tych rekolekcjach, wielu z nas już takiej walki wewnętrznej mogło doświadczyć. Z jednej strony taki głos, no może warto, coś takiego, co mnie pociąga jednak w tym zaproszeniu, nie wiem, ulotce, informacji internetowej, w tym, że ktoś komuś tą informację przekazał, a z drugiej strony ja nie dam rady, to nie dla mnie, to za ambitne. Ale znowu to, że tu jesteśmy, wskazuje na to, że jesteśmy sobie w stanie z tymi pokusami poradzić. To, jak myślę, jest o tyle istotne, że tego rodzaju doświadczenia będą żywe w czasie całych rekolekcji, więc musimy być na to przygotowani. Istotą tych rekolekcji jest codzienna medytacja. Codzienna medytacja Słowem Bożym. W ciągu to Słowo Boże, fragmenty Pisma Świętego, każdy z nas otrzymał na tej ulotce i jakby nie ma ona charakteru takiej modlitwy, ta medytacja spontanicznej. Ona musi być przygotowana. Ignacy mówił o dwóch formach przygotowania. O przygotowaniu dalszym i przygotowaniu bliższym. Przygotowanie dalsze sprowadza się do tego, aby w pierwszej kolejności dokonać wyboru miejsca, gdzie będę się modlił. Miejsca i czasu. Oczywiście, jeśli chodzi o miejsce, to każdy też we własnym zakresie powinien to określić, powinien się rozejrzeć. Cały czas chodzi o to, aby to miejsce do medytacji nam pomagało, a nie przeszkadzało. Może być to pokój, może być to biurko, może być to kaplica. No, raczej nie jest polecane odprawianie medytacji gdzieś w ramach spaceru. To powinna być zamknięta przestrzeń. I tak jak wspomniałem, no to trzeba troszeczkę też metodą prób i błędów. Ten pierwszy tydzień rekolekcji między innymi poświęcony jest temu, aby trochę metodą prób i błędów, jeśli ktoś nie ma takiego miejsca oczywiście, aby to miejsce wybrać. Spróbujmy jedną medytację tu, spróbujmy jedną medytację gdzie indziej, jeśli jest taki problem. I podejmijmy decyzję, które miejsce służy nam lepiej. Podobnie jeśli chodzi o czas medytacji. Sama medytacja zajmuje około 45 minut. Więc znowu, biorąc pod uwagę, że jesteśmy zanurzeni w naszą codzienność, trzeba wybrać taki czas, który byłby dla nas najbardziej optymalny, najlepszy z punktu widzenia tych trzech kwadransów. I znowu, komuś lepiej służy trochę wcześniejsze wstanie, komuś lepiej służy jakiś środek dnia, komuś lepiej służy koniec dnia. Oczywiście raczej nie jest polecane, aby zostawiać ten czas na już ostatnią porę dnia, chyba że byłaby to medytacja o zaśnięciu na śmierci Marii Panny, ale chyba jest nieprzewidziana w tym cyklu rekolekcji. Podobnie postawa ciała. Postawa ciała powinna nam pomagać w medytacji, a nie przeszkadzać. Oczywiście chyba tak sobie myślę, że najlepszą postawą jest właśnie postawa siedząca, ale tutaj też jest dowolność. Unikamy też takich skrajności. No, na leżąco, no to znowu bardziej to zaśnięcie można byłoby medytować. Klęcząca postawa, no z punktu widzenia tego, że to jest trzy kwadranse, może być to trudne. Ale to jest kwestia bardzo indywidualna i myślę, że trzeba być też bardzo takim wolnym w tym i pamiętać, że ma to wszystko służyć naszemu spotkaniu z Bogiem. Podobnie postawa ciała. Raczej przy tej modlitwie myślę, że bardziej pomagałaby postawa taka nieruchoma niż takie ciągłe kręcenie się. Choć oczywiście no, tutaj nie można być takim własnym policjantem, który tylko pilnuje i notuje skrupulatnie, ile razy poprawiłem swoją pozycję siedząc, bo też nie w tym rzecz. To wszystko jest kwestią do przemyślenia i do przećwiczenia na własnym przykładzie. Myślę, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech medytacji to się powinno też na tyle utrwalić, że przy kolejnych medytacjach już będę wiedział, jaki jest czas, jakie jest miejsce i jaka jest moja postawa. Jeżeli to komuś pomaga, to może, nie wiem, świecę sobie zapalić, postawić jakiś obrazek, ikonę, która pomaga mieć świadomość tego, przed kim stoję. To jest część tego dalszego przygotowania do medytacji. Ignacy poleca też, aby robić to z pewnym wyprzedzeniem od medytacji właściwej. Myślę, że najlepiej byłoby, gdyby to było dzień wcześniej. Można na przykład przed zaśnięciem dokonać takiej właśnie analizy, mieć świadomość tego, na jaki temat będę się modlił, jaką konkretną treść będę rozważał, po to, żeby też z tym słowem troszeczkę pochodzić, pobyć, zasnąć z nim, a budząc się, mieć już gdzieś z tyłu głowy świadomość tej rozważanej treści. Tak jak wspomniałem, ta rozważana treść to jest fragment z Pisma Świętego. Ona na każdy dzień jest inna. Te teksty są w tych ulotkach, natomiast w broszurkach zapisane są oczywiście sigla. Jeżeli komuś jest wygodniej sięgać do swojego Pisma Świętego, to oczywiście nie ma przeszkód, można korzystać też z tych gotowych ulotek. Element przygotowania obejmuje lekturę samego tekstu. Często będą to teksty, które są, wydają się nam znane, które czytaliśmy już wiele razy, ale myślę, że ważne jest, aby podejść z taką świeżością i otwartością do tego, co zostało nam podane. Jesteśmy przecież inni niż wtedy, kiedy czytaliśmy ten tekst poprzednio. I co innego zapewne Pan Bóg dzisiaj będzie chciał nam powiedzieć. Ten tekst trzeba więc przeczytać raz, drugi, trzeci, zwracając uwagę na takie miejsca w tym tekście, które w jakiś sposób nas rezonują, które wywołują w nas, jak to mówił Ignacy, poruszenia, które wywołują jakieś takie pozytywne, emocjonalne, chociaż to nie tylko o to chodzi, odruchy, ale też które nas mogą odrzucać. I warto sobie wtedy zadawać pytanie, oczywiście dlaczego? Dlaczego tak się dzieje, że to mnie zachęca? Do czego zachęca? Dlaczego mnie to odrzuca? Dlaczego ten tekst, dlaczego ten fragment jest w jakiś sposób trudny? Temu mają też pomóc tak zwane punkta, to taka jest nomenklatura trochę archaiczna, dzisiaj powiedzielibyśmy, że punkty do medytacji. Jeżeli otworzymy te książeczki, to mamy, to będzie tutaj punkt czwarty, co to trzy, cztery czasami, takie jakby to sugestie, które zdaniem autorów tych wprowadzeń należałoby zwrócić uwagę przy lekturze tego tekstu. Oczywiście bardzo istotne jest, aby odnosić to do swojego życia, do siebie. My tutaj w tej formie modlitwy nie poszukujemy jakichś uniwersalnych prawd, nie poszukujemy nie wiadomo jak głębokich treści, ale cały czas zastanawiamy się, stawiamy sobie to pytanie, w jaki sposób te medytowane treści odnoszą się do mojego życia. Co Pan Bóg dzisiaj chce mi przez te słowa, przez te poruszenia powiedzieć? Można sobie to oczywiście notować, podkreślać. Dobrze jest chyba założyć sobie jakiś taki zeszycik na czas tego lekcji. Można oczywiście korzystać czy podkreślać tutaj te treści, które są już gotowe i przygotowane. I z taką świadomością, jeżeli robimy to dzień wcześniej, no jeżeli to jest tego samego dnia, to dobrze jest też to przygotowanie dalsze, w jakiś sposób taki czasowy też oddzielić od czasu medytacji, żeby tutaj w przypadku przygotowania, gdzie angażujemy przede wszystkim rozum, żeby dać trochę czasu na to, żeby te treści mogły w nas popracować. Chociaż tak jak wspomniałem, najbardziej optymalna jest taka przerwa, żeby to robić dzień wcześniej. No i jeżeli już przystępujemy do właściwej medytacji, ja mam tutaj jeszcze, bo otrzymaliśmy ten schemat medytacji w tych ulotkach takich składanych kolorowych. Ja mam tutaj jeszcze taką bardziej graficzną formę, jeśli ktoś chciałby zerknąć, to bardzo proszę. Ona może w jakiś sposób pomóc, zwłaszcza jeśli ktoś jest wzrokowcem. Są tutaj takie krótkie uwagi dotyczące poszczególnej części medytacji. To, o czym mówiłem do tej pory, to jest to przygotowanie dalsze, czyli to w tym kwadraciku, w tym prostokącie na samej górze. I tak jak widać, to nie jest jeszcze część medytacji właściwej. Właściwa medytacja to jest to, co zaczyna się dziać później. Rozpoczynamy taką medytację od krótkiego uświadomienia sobie, przed kim stoimy, że stoimy w obecności Pana Boga, że to On nas tu zaprosił, że On nas chce, że On nas pragnie, że On chce powiedzieć nam jakąś prawdę o naszym życiu. może temu pomóc na przykład zapalenie świecy, spojrzenie na jakąś ikonę. To już każdy musi też własny rytm tutaj znaleźć. Drugim elementem jest wyobrażenie miejsca. Ignacy bardzo też dużą wagę przykładał do zaangażowania w modlitwie wyobraźni. Wcześniej bywało tak, że wyobraźnia, czy to, o czym myślimy, nasze myśli, były właściwie traktowane jako pewnego rodzaju wróg modlitwy. Natomiast Ignacy doszedł do wniosku, że właściwie nie ma co z tym walczyć, tylko trzeba tą sferę zaangażować do modlitwy właśnie. Więc Ignacy zalecał, aby wyobrazić sobie medytowaną scenę. Oczywiście, jeżeli medytujemy treści z Ewangelii, gdzie jest konkretne takie wydarzenie przedstawione, jest to nieco łatwiej. Większy kłopot jest, jeśli treści, które medytujemy, są bardziej abstrakcyjne. Ale znów można się tutaj odwołać do tej broszurki, gdzie zawsze podany jest przykład takiego obrazu do medytacji. I znów na początku może warto się tego trzymać, aczkolwiek zachęcam również do takiego kreatywnego podejścia, w tym sensie, że jeżeli komuś po lekturze tego tekstu wydaje się, że bardziej przemówiłby do niego inny obraz i inne wyobrażenie, to jak najbardziej można za tym pójść. Warto sobie też tak wyobrażać to bardzo, z jednej strony szczegółowo, oczywiście bez przesady, bo medytacja nie sprowadza się do pisania jakichś nieistniejących scenariuszy, ale też do umiejscawiania siebie w tym wyobrażeniu. Jeżeli widzę jakąś scenę, na przykład Pan Jezus i apostołowie, oczywiście jak Pan Jezus wyglądał, w co byli ubrani, jak się zachowywali, ale też gdzie ja widziałbym siebie w tej scenie. To może być na przykład ciekawe, żeby później się zastanowić nad tym, czy jestem bliżej Pana Jezusa, tak siebie widzę, czy gdzieś w jakimś oddaleniu. Też o tyle warto jest mieć ten obraz medytacji, że później w przypadku rozproszeń można sobie do tego w jakiś sposób wracać i pomagać, aby na modlitwie trwać. Ważne jest też wyrażenie dla Ignacego w prośbie o owoc. Prośba o owoc to inaczej określenie, co chciałbym osiągnąć w tej medytacji. Czemu ta medytacja właściwie ma służyć, ta konkretna medytacja. I znów w tej broszurce przy każdym rozważaniu jest zaproponowany owoc, jaki chcielibyśmy, aby w czasie tej medytacji był osiągnięty. One są oczywiście bardzo fajne, jak najbardziej adekwatne, ale jeżeli ktoś poczułby, że przy konkretnym tekście dla jego większego dobra byłaby lepsza prośba o inny owoc, to też nie ma przeszkód, aby to wyrazić. Ważne jest, żeby tą prośbę o owoc skonkretyzować. I właściwie od tego momentu dopiero zaczyna się właściwa medytacja w oparciu o te punkty, z których korzystaliśmy, jeśli chodzi o przygotowanie wcześniejsze. Czyli o to, gdzie w tym tekście znajdowałem jakieś szczególne poruszenia, co chciałbym zobaczyć. To oczywiście może się opierać zupełnie na tych punktach z broszurki, ale może być też uzupełnione przez jakieś moje przemyślenia, które nasunęły się w trakcie przygotowania. Zaczynamy od pierwszego punktu. Ignacy też bardzo podkreślał, że to nie obfitość wiedzy nasyca duszę, nasyca człowieka, ale jej wewnętrzne smakowanie czyni człowieka szczęśliwym. Czyli to nie chodzi o to, żebyśmy teraz wszystkie punkty po kolei przechodzili, żebyśmy na wszystkie te pytania pomocnicze, które tutaj w tej broszurce są zadawane, żebyśmy na nie odpowiadali. Zaczynamy od pierwszej kwestii, która wydaje nam się najbardziej istotna i trwamy w tym. Spoglądamy z różnych stron. Można na przykład posługiwać się takim kluczem, aby zadawać sobie pytanie w tym momencie, jaki jest Pan Bóg, jakby raz, a dwa, co ta treść mówi o mnie. i w tym kluczu tak długo trwać, aż poczuję pewnego rodzaju wewnętrzne nasycenie. Z tego co kojarzę, ojciec mi może poprawić jako... Oczywiście to, co inne mamy w ćwiczeniach duchowych, to jest to tłumaczenie z języka hiszpańskiego. Każde tłumaczenie to jest jakaś interpretacja, ale Ignacy, który był człowiekiem takim, no, żołnierzem, używał tam hiszpańskiego słowa, które jest używane na określenie tego, co robi krowa. To znaczy przeżuwa. Żuje. Nie bez przerwy, tylko nowe kawałki trawy, tylko żuje. Tak długo, aż się nasyci. I my jesteśmy jakby zaproszeni do czegoś podobnego. Do tego, abyśmy tym słowem, to może być obraz, może być zdanie, może być naprawdę jedno słowo. I to może trwać. W tym nasyceniu może być potrzeba, abyśmy trwali przez całą medytację. Tutaj naprawdę trzeba mieć świadomość tego, że to Pan Bóg jest reżyserem tego wydarzenia i to, co od nas zależy, to być otwartym, takim hojnym, wielkodusznym i poddać się temu zaproszeniu, jakie Duch Święty, Pan Bóg do nas kieruje. Dopiero w momencie, kiedy poczujemy już, że jesteśmy nasyceni, przechodzimy do następnego punktu. I to powinno trwać około 45 minut. Być może osoby, które po raz pierwszy stykają się z tą formą modlitwy, można na początku może pół godziny. Aczkolwiek no, zasadniczo Ignacy mówił o medytacji trwającej godzinę, no, ale to też trzeba jakoś tak wyczuć, ile czasu jest byłoby dla mnie najbardziej adekwatne. Istotne jest też to, aby w czasie medytacji być wiernym temu czasowi. Ignacy też bardzo zachęca do tego, aby pod żadnym pozorem tej medytacji nie skracać. Jeśli pojawią się jakieś pokusy, to co Ignacy mówił, agere contra, jeśli chcę, to mam taką myśl, żeby o 5 minut skrócić, to powinienem o 5 minut wydłużyć. Oczywiście w granicach rozsądku, ale tak jak myślę, to najważniejsze tutaj nie tyle jest nastawienie na jakieś mistyczne doświadczenia, które oczywiście nie stawiamy granic Panu Bogu, ale mogą być, może ich nie być. To jakby nie jest nasza rola. Naszą rolą, to co możemy od siebie dać, to jest wierność. Jeżeli umówiłem się z Panem Bogiem na spotkanie, które trwa pół godziny, to nie jest 15 minut, ani to nie jest 25 minut, tylko to jest pół godziny. Mimo tego, że mogę czuć, że nie ma tam już żadnych treści, mogę czuć pewnego rodzaju oschłość, mogą przychodzić rozproszenia, ja robię swoje, to co do mnie należy, czyli trwam. Rozproszenia, czyli jakieś takie myśli, które uciekają nam w rozmaitych kierunkach, nie do końca związanych z samą modlitwą jako taką. Co z nimi robić? Ja myślę, że najlepiej jest je po prostu przyjąć, zaakceptować, przytulić. One mówią coś o mnie. Mówią, że jestem zanurzony w tym świecie, ale też powiedzieć z taką łagodnością, aczkolwiek stanowczością, że teraz nie. Że to nie jest czas na to, abym myślał, nie wiem, co było w pracy, albo co mam zrobić dzisiaj na kolację. Bo to jest czas przeznaczony na modlitwę. I myślę, że jak nie będziemy się z tym jakoś tak mocować impulsywnie czy kompulsywnie, tylko przyjmiemy, że jest to część prawdy o nas, ale to nie jest ta część prawdy, która powinna być teraz dominująca, to uda nam się pozytywnie też poprzez te rozproszenia przejść. Choć oczywiście może być czasami tak, że modlitwa będzie po prostu takim 45-minutowym zmaganiem się ze sobą. Chociaż, no, jak sama nazwa wskazuje, są to ćwiczenia. No, tak jak dbając o kondycję fizyczną, zmagamy się ze swoim zmęczeniem, zniechęceniem i ćwiczymy, to tak podobnie i tutaj zmagamy się z tymi nie do końca łatwymi doświadczeniami. Pod koniec już medytacji ważną częścią jest tak zwana rozmowa końcowa. Rozmowa końcowa, o tym też jest przy okazji każdego tekstu mowa, ma sprowadzać się do tego, że rozmawiam Panem Jezusem, z Matką Bożą, tak jak przyjaciel, jak Ignacy pisał, jak przyjaciel z przyjacielem. Czyli mając świadomość tego, że spotykam się z kimś naprawdę mi bliskim, dobrze, najbliższym, rozmawiam o tym, co wydarzyło się w czasie tego czasu medytacji. Jakby powierzam te treści, które jakoś się przede mną odkryły. Mówię o tym, no rozmawiam jak przyjaciel z przyjacielem. To myślę, że to też nie wymaga jakiegoś takiego większego wywodu, jak to ma wyglądać. Chodzi o to, aby być jak najbardziej otwartym tutaj i jak najbardziej nastawić się właśnie na kształtowanie tej relacji osobowej pomiędzy mną a Panem Bogiem. Na koniec oczywiście można skończyć się jakąś modlitwą, Ojcze Nasz, jakby żeby dać też wyraźnie zaznaczyć, że w tym momencie już ta modlitwa jako taka się kończy. Ważną częścią jest też refleksja po medytacji. Tutaj angażujemy już swój rozum. Dobrze jest troszeczkę zrobić przerwę, na przykład wstać od tego miejsca, w którym się modlimy, parę minut odsapnąć i poddać refleksji cały ten czas, który był poświęcony na medytację. Jak mi się to udało? Od strony począwszy od strony technicznej, czy byłem wierny czasowi, czy się dobrze do tego przygotowałem. Poprzez takie treści już, które wynikały najważniejsze. Co mnie w ogóle dobrego spotkało? Można i oczywiście zalecane jest, aby to zapisywać. Nie w takim celu, żeby uprawiać jakąś autokontrolę, ale żeby też, jak to pisał Ignacy, przypatrzeć się trochę temu, co mi pomaga do modlitwy i to wziąć ze sobą i odrzucić jednocześnie to, co mi przeszkadza, co było jakimś trudnym moim doświadczeniem, żeby przy następnej medytacji postępować już jeszcze bardziej na tej drodze. Teraz tak, jeżeli weźmiemy te książeczki, to zauważymy, że medytacji jest tam 5. Są tutaj oczywiście po każdej miejsca na notatki, niektórych jest więcej, innych mniej. Ja tak jak wspomniałem, może warto po prostu założyć sobie odrębny zeszycik, żeby te wszystkie treści zapisywać. Więc tak, jeżeli dzisiaj przygotowalibyśmy się do medytacji, która będzie jutro, to liczmy niedziela, pierwsza medytacja, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Piąta medytacja byłaby w czwartek, ale jak sięgniemy na ostatnią, 11 stronę, to jest tam dzień 6, medytacja powtórkowa i nie ma nic. Medytacja powtórkowa jest to bardzo ważna również część doświadczenia rekolekcyjnego, bo ona pozwala wrócić do jakichś treści, które były przez te 5 kolejnych medytacji rozważane, do jakichś treści, które wydają nam się, że najbardziej potrzebują pogłębienia. Bo na przykład najbardziej znaleźliśmy Pana Boga w jakiejś konkretnej medytacji i trwaliśmy w takim zachwycie, a chcielibyśmy jeszcze, że nie zmieściliśmy się w tym czasie. Albo do kwestii takich trudnych, doświadczyliśmy jakiegoś takiego trudu, że wypadałoby, dobrze byłoby z korzyścią dla mnie jakieś wątki pogłębić. Oczywiście co do zasady, ta medytacja powtórkowa to nie ma za zadanie nadmiania zaległości, które oczywiście no, wiadomo, że mogą się zdarzyć. Bardziej chodzi o pogłębienie, dania przestrzeni na to, żeby pogłębić sobie jakieś treści, które takiego pogłębienia wymagają. W każdą sobotę będziemy takie zeszyciki otrzymywać i na każdy tydzień. I każdy tydzień jest pewnego rodzaju całością. Dlatego no warto trzymać ten rytm, to znaczy w tym nadchodzącym tygodniu będziemy koncentrować się na twórczym działaniu Ducha Świętego poprzez stworzenie świata, w następnym nad czym innym. Ale też na co Ignacy zwraca uwagę, nie wybiegajmy za bardzo myślą do przodu. Tu i teraz, to też jest bardzo takie ignacjańskie określenie. Jeśli dostajemy te zeszyciki, to przygotowując się do medytacji, przygotowujmy się do medytacji tej, która będzie do najbliższej. Nie czytajmy od razu wszystkiego naraz. Nie dlatego, żeby tam była jakaś wiedza tajemna, ale dlatego, że tu i teraz mamy się koncentrować na tym, co będzie w czasie najbliższej medytacji. Twórcze działanie Ducha Świętego, to już też była mowa podczas homilii. Ja tylko wspomnę, że może, że dla Ignacego w ogóle stworzony świat, bo tym będziemy się w tym tygodniu, wokół tego będziemy się koncentrować, jest dobry. Nie tylko dlatego, że stworzył go Pan Bóg, ale też dlatego, że Ignacy starał się znajdować Pana Boga we wszystkich rzeczach, we wszystkim, w świecie. No to jeżeli Pan Bóg ma być znajdowany w świecie, to znaczy, że ten świat jest dobry, bo gdyby był zły, to by tu Pana Boga nie było. To tak może najprościej rzecz ujmując. Oczywiście świat wygląda jak wygląda, ale dla Ignacego było to miejsce znajdowania Pana Boga, więc z natury dobre. I oczywiście nie jest to tylko i wyłącznie odkrycie świętego Ignacego. Tutaj na końcu mamy broszurki, mamy pieśń słoneczną świętego Franciszka z Asyżu. To jest XIII wiek, więc bardzo przed Ignacym. Więc można byłoby powiedzieć, że wielu świętych przed Ignacym potrafiło dostrzec to piękno stworzenia, ale piękno przez to, że działa w nim Pan Bóg, że działa w nim Duch Święty. Tą pieśń słoneczną jako formę takiego uzupełnienia lektury można, zwłaszcza na zakończenie, jakoś tak głębiej sobie poczytać. Też będzie tutaj fragment z encykliki Franciszka Laudato Si. Też to jakby jest też pewnego rodzaju nawiązanie do tego, czym jest stworzenie, zachęta do tego, aby do tego stworzenia podchodzić z szacunkiem. No i właściwie, jeśli chodzi o wprowadzenie, to by było tyle. Ja może tak ku zachęcie, jeszcze na zakończenie powiem, że jak się ogląda i patrzy na portrety świętego Ignacego, jak się tak dobrze przynajmniej niektórym portretom przyjrzeć, to on był malowany już może przez jego współczesnych albo bardziej bliskich jemu już po jego śmierci, to można zobaczyć na jego twarzy łzy, że on jest przedstawiany płaczący. A przedstawiony jest płaczący dlatego, że pod koniec życia to Ignacemu już naprawdę udało się odnajdować Pana Boga we wszystkich rzeczach i we wszystkim. A kiedy już odnalazł Pana Boga we wszystkich rzeczach i we wszystkim, to płakał. Płakał ze szczęścia. Płakał tak, że podobno nawet o mało wzroku tego nie stracił. Więc tak głębokiego doświadczenia ja nam wszystkim życzę. Dziękuję. Jedna mała uwaga. Gdyby, zwłaszcza do osób, które po raz pierwszy się stykają, jakby się było sporo treści, być może to wszystko jest tak trudno ogarnąć. Ja zachęcam, żeby po prostu bez względu na to zaczynać, ćwiczyć, próbować metodą prób i błędów. Też oczywiście można w internecie znaleźć mnóstwo informacji na temat metody medytacji, ale to jak przystało na sroczki, które chwalą swój ogonek, to jest
fajnie. Polecamy tylko naszą.
Polecamy tylko naszą, ale polecamy taką stronę prowadzoną przez Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego Medytuj Słowo. Tam jest taka zakładka o medytacji i o sposobie medytowania. Jest tam, zresztą chyba nawet na naszej stronie jest link do takiego filmu 45-minutowego, oczywiście lepiej niż ja, tam jest to przedstawiane, w jaki sposób medytować, też są teksty. Każdy to troszeczkę inaczej, oczywiście poprzez pryzmat własnego doświadczenia. Ale gdyby były jakieś problemy, to można też próbować sobie radzić w ten sposób.
Ja tak powiem, że dużo informacji, ale te wszystkie informacje będą dzisiaj na stronie naszej internetowej zawieszone. Także ta konferencja, homilia ojca też będą dzisiaj i można do tych treści wrócić. Powiem szczerze, że chyba bym zachęcała, żeby wracać do tej treści dzisiejszej, bo faktycznie informacji na temat medytacji w Gdańsku jest dużo. Każdy ma swój.